podstawowe pytanie jest takie, czym się różni Jezus Chrystus od wszystkich innych guru?
Nic mnie tak nie uczy tajemnic jak badania naukowe.
Moja mama pięknie uczyła. Patrzcie, tutaj oglądałyśmy mrówki w mrowisku, na przykład tam Boga mi pokazała.
Rozmowy o wierze.
Anna Łoś
i ksiądz Andrzej Sarnacki, rozmowy o wierze. Dziś porozmawiamy o biznesie po chrześcijańsku. Liberalizacja rynku i aktywność gospodarcza postawiły również katolików w Polsce przed nowymi wyzwaniami.
Zarządzanie, pieniądze, ekonomia. Czy wiara przeszkadza, czy pomaga w prowadzeniu biznesu?
Czy można skutecznie prowadzić biznes i mieć uczciwe, głębokie życie duchowe?
O rozmowę na temat prowadzenia firmy po chrześcijańsku poprosiliśmy kilkoro gości, a są to pani Dorota Adamska, odpowiedzialna za Public Relations BP w Polsce. Witamy serdecznie.
Witamy panią.
Pan profesor Ryszard Stocki, kierownik Katedry Psychologii Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu.
Dzień dobry.
Oraz ksiądz Grzegorz Piątek, sercanin i koordynator duszpasterstwa przedsiębiorców i pracowników Talent. Serdecznie witam.
Serdecznie witamy, dzień dobry. Nim państwu oddajmy głos osobom, z którymi rozmawiałam, krakowianom, których zapytałam, czy w ogóle jest możliwy biznes po chrześcijańsku, uczciwy biznes.
Dzisiaj u nas jest niemożliwy, z tego co widzę. Jakoś za mało dba się o pracownika. Wszystko się musi rodzić w bólach, kapitalizm polski też.
Firma zarządzana po chrześcijańsku na pewno zawiera się w pojęciu uczciwej firmy, uczciwego przedsiębiorstwa. To na pewno, natomiast przedsiębiorstwo prowadzone uczciwie jest na pewno pojęciem trochę szersze, bo niekoniecznie trzeba stosować zasady chrześcijańskie do prowadzenia biznesu, żeby być uczciwy.
Pogoń za tym pieniądzem i za wszelką cenę i mimo wszystko.
Może by można było uczciwie prowadzić, nie wiem, jakby wszyscy uczciwie prowadzili, to wtedy by to było możliwe, ale prawa rynku są okrutne czasem nawet.
Prawa rynku, prawa dżungli, wszystko jest niemożliwe, tak proszę państwa, nie ma uczciwości w biznesie.
Dużo sceptycyzmu.
Dużo, dużo. Jak to wygląda? Chrystus mówił, że łatwiej wielbłądowi wejść do Królestwa Niebieskiego, niż bogaczowi.
Przejść przez ucho i
bierne, tak? No więc właśnie, coś może jest na rzeczy. Jak to jest, panie profesorze?
A więc tak, ja myślę, że jest łatwiej prowadzić uczciwie biznes, jeśli się jest chrześcijaninem. To jest po pierwsze.
Bo to porządkuje jakoś?
To porządkuje. To porządkuje cały świat wartości, ale przede wszystkim mamy modele wtedy, modele zachowania. Natomiast nie zmienia to faktu, że uczciwie prowadzić biznes jest koszmarnie trudno i to jest dużo trudniej niż było kiedykolwiek w przeszłości, dlatego że jest bardzo dużo różnych schematów i sposobów myślenia, do których się przyzwyczajamy i które nawet nie uważamy za schematy nieuczciwe. No i rozpoznanie tego, że to jest lub nie jest uczciwe bez wiary, przyznam, że uważam również za bardzo trudne. W związku z tym, gdybym miał teraz podsumować, to raczej będąc chrześcijaninem, łatwiej jest uczciwie prowadzić biznes, jeżeli już się chce to robić uczciwie.
A czy to są schematy związane z modelami ekonomicznymi? Czy
dokładnie tak. To znaczy, jedno z takich określeń, które używam, to jest cywilizacja śmieci. No wyobraźmy sobie, że producent dostaje takie zamówienie, proszę wyprodukować silniki, ale takie, które się zepsują po 3 latach, dlatego że zależy nam na tym, żeby sprzedawać dalej. Czyli już jesteśmy w pewnym modelu ekonomicznym i teraz...
Nieuczciwość się zakłada na początku.
Pracownik, który chciałby wyprodukować jak najlepszy produkt, mówi mu się, ma pan tak to zrobić, albo proszę tak to zrobić, żeby on się zepsuł, prawda? Czyli... Można powiedzieć, model biznesu zakłada nieuczciwość od początku. Strasznie ciężko jest. Bywa tak, że jakaś firma produkuje serię tego samego produktu i jeżeli to jest seria na przykład dla hipermarketów, to może być troszeczkę gorsza i spieszymy się, nie patrzymy na jakość. Jak jest dla innego klienta, to już jest lepsza jakość, dla jeszcze innego inna jakość. A teraz jest ten sam człowiek na produkcji i teraz co on ma zrobić? Znaczy, to jest naprawdę bardzo trudne. I myślę, że tutaj po pierwsze trzeba dużo takiej myśli teoretycznej włożyć w to, żeby potem móc to ludziom dać, jak się mają zachować w danych sytuacjach.
A czy często dochodzi do konfliktu sumienia w takich sytuacjach, że pracodawca nakazuje coś innego i pracownik może być postawiony pod ścianą?
Dobra, to jak to jest?
Chrześcijanom chyba jest dużo łatwiej prowadzić, bo właśnie mają wszystko ułożone, a dzisiaj usłyszałam, jadąc na dworzec, jakieś badania Amerykanie przeprowadzili, że ludzie, które udowadniają, że ludzie religijni są szczęśliwsi. A ludzie szczęśliwsi będą również lepiej prowadzić biznes,
lepiej pracować,
bo wszystko robią lepiej.
Tak.
Poza tym jest to rzeczywiście bardzo trudne i w dzisiejszych czasach jest dużo trudniejsze, no ale nikt nigdy nie obiecywał, że będzie łatwo. To są właśnie wyzwania, które chrześcijanin powinien być przygotowany do tego, że może być trudno, na drodze są różne bariery i trzeba je pokonywać, bo jeżeli jest łatwo, no to nie mamy tutaj żadnych wyzwań.
Kościół unika deklaracji ekonomicznych właściwie, nie popiera żadnego systemu, nie mówi, ten jest dobry, ten jest lepszy, a mówi jedynie o ogólnych pryncypiach. Czy to jest takie lekceważenie ekonomii trochę, tych realiów?
Może bym się nie zgodził z tą tezą, dlatego że w encyklice Centesimus Annus Jan Paweł II pochwalił gospodarkę rynkową, o ile ona spełnia określone kryteria. A więc to jest jakby rzeczywiście przełom w ostatnich latach w tym oficjalnym nauczaniu.
Ale to jest też bardzo ogólny poziom, prawda?
Na pewno.
Bezpieczny.
Ale jest to też stwierdzenie, że ta gospodarka rynkowa odpowiednio uregulowana przynosi najlepsze efekty. I o tyle jest to jakby opowiedzenie się za tym modelem, a nie za innym. Dodałbym jeszcze do tych wypowiedzi, którzy wcześniejszych, że wiara daje jeszcze człowiekowi pewną siłę w momencie kryzysu. My często mówimy tylko o sukcesie, o zysku, ale każdy, kto podejmował działalność gospodarczą, napotyka na momenty załamania. I wtedy ten czynnik duchowy może być decydujący na przykład o uratowaniu rodziny. Nawet jeśli dokładnie. Z punktu widzenia biznesowego ktoś nie osiągnął sukcesu.
Czyli mówimy, że wiara pomaga człowiekowi, pomaga w trudnych sytuacjach, pozwala na bycie szczęśliwszym, daje pewną jasność w życiu, a czy też można powiedzieć, że bycie moralnym się opłaca, bo jest wiele takich publikacji, głównie z kościołów, wywodzących się z kościołów zielonoświątkowych, które tak stawiają tezę. Czy można w ten sposób mówić? Co państwo na to?
Ja, jeśli można, o tej opłacalności. Wydaje mi się, że to, co nam serwują bardzo często różne opowieści przekazywane drogą wirtualną, są szalenie dziecięce, takie historyjki. Ktoś napotkał kogoś na drodze, pomógł, a później natychmiast tego dnia dostał w spadku 100 tysięcy dolarów.
Łańcuszki.
To jest takie, to są łańcuszki. One bardzo pięknie brzmią, tylko właśnie za każdym razem jest, morałem jest ta opłacalność. Taka dziecięca, będziesz dobry, dostaniesz ode mnie
ojciec
coś.
Ojciec Kolbe dostał te pieniądze.
Coś za coś.
Na pierwszą maszynę drukarską.
Ale no. Mnie się wydaje, że no, relacja jednak z Bogiem polega na czymś, jest dużo głębsza niż takie proste przełożenie. Ja będę dobra, to natychmiast mi się to zwróci. Może nie natychmiast. To jest...
Może procentować kiedyś.
I to może kiedyś.
Ja myślę, że to jest troszkę tak, że zwróci się, ale w normalnym biznesie, to znaczy korporacja żyje kwartałami. Podstawowa jednostka giełdu, znaczy jakby rozliczeń giełdowych to jest kwartał, no w związku z tym dla korporacji to byłby kwartał. No to nie. To nie popłaca.
To
nie popłaca. Ale już dla na przykład w zarządzaniu, które kieruje, jednak systemy, wszelkie organizacje to są systemy organiczne, dlatego że ludzie są organiczni, więc one działają w dłuższej perspektywie czasowej, no to już powiedzielibyśmy, że tak, że w dłuższej perspektywie to się opłaca. Jeżeli jest jakiś system chory, no to może się okazać, no bo wyobraźmy sobie, są kraje, no powiedzmy afrykańskie, gdzie to się może już do końca życia nie opłacić. Wtedy powiemy, że w tej naprawdę dłuższej, wiecznej perspektywie dopiero się opłaca. Czyli to wszystko zależy od perspektywy czasowej.
No bo to jest takie mówienie w logice interesowności, prawda? A czy jest miejsce na bezinteresowność? Bo psychologia, zdaje się, nie wierzy w altruistyczne w 100% zachowania.
Oj, wręcz przeciwnie. To znaczy, okazuje się, że dając, jesteśmy szczęśliwsi niż biorąc.
Dlatego, że wiemy, że będziemy szczęśliwsi.
No to się opłaca, o coś nam chodzi.
Tak, to pierwsze. No, a poza tym z badań antropologicznych wynika, że przez to ja już nie chcę wchodzić tutaj w teorię ewolucjonistyczną, ale generalnie gatunek w okolicy ludzkiego, tak, już nie chcę w szczegóły wchodzić, około 2,5 miliona lat żyliśmy bez lodówek, tak bym powiedział. Żyliśmy bez możliwości hodowli. W związku z tym, jak żeśmy upolowali cokolwiek, musieliśmy się podzielić i mamy gen, można powiedzieć, że genetycznie jesteśmy przygotowani do altruizmu dzielenia się. W związku z tym w naszej naturze ludzkiej jest dzielenie się, absolutnie. Także to nie jest tak, to psychologia potwierdza.
Jaki należałoby mieć stosunek do właśnie tej własnej działalności biznesowej, by się no właśnie nie wypalić i, no i mieć taki wewnętrzny pokój, przekonanie, że to, co robię, jest dobre. Jaki tu jest jakieś remedium, jakaś recepta, pani Doroto?
Jest taki termin, który teraz jest dosyć popularny i nazywa się odpowiedzialnością społeczną biznesu. I myślę, że on to odpowiada często na potrzeby, chyba nie zawsze świadome bardzo wielu osób. Bo po pierwsze zrobił się z tego biznes kolejny, ale u podstaw wydaje mi się, że leżały właśnie takie bardzo głęboka potrzeba i może ta psychologiczna altruizmu, to, że przedsiębiorcy chcieli robić coś pożytecznego, dobrego, a dopiero później przyszły badania, które pokazały, że jeżeli mamy dobrą reputację, o nią dbamy, a to jest narzędzie również dbania o własną reputację, to będziemy mieć większe zyski, będziemy lepszą firmą.
Znaczy, ja myślę, że to jest troszeczkę pytanie do ojca Grzegorza, dlatego że myślę, że ten spokój daje takie poczucie, że ja jestem tylko narzędziem. Jezuici mają coś takiego, że robię wszystko lepiej, tak jakby ode mnie zależało, ale ufam Bogu tak, jakby to wszystko zależało od Boga. Ja myślę, że
Święty
Ignacy powiedział. Tak, tak. I teraz myślę, że tak naprawdę ten pokój to daje właśnie poczucie, że ja tutaj jestem tylko narzędziem i wtedy czuję się spokojnie. Jeżeli zaczynam wierzyć, że wszystko ode mnie zależy, no to się spalę.
To już... No to teraz.
Ja mam tutaj taki cytat z autobiografii kanadyjskiego milionera Immeta. Tak działać i pracować, jakby wszystko od nas zależało, ale także się modlić. Tak modlić się, jakby wszystko zależało od Boga, ale także działać i pracować. Tak modlić się, aby być zdolnym do zarządzania w Bogu. To jest jego ideał. Zarządzać w Bogu. I po 40 latach...
Nie zbankrutował?
Nie zbankrutował. To jest przykład właśnie katolickiego przedsiębiorcy, który no, odnalazł właśnie ten pokój, pomimo olbrzymiego wysiłku w reformowaniu firmy i rozwijaniu.
Za chwilę porozmawiamy o tym, jak rozpoznać firmę prowadzoną według chrześcijańskich zasad.
Rozmowa o wierze, Anna Łoś
i ksiądz Andrzej Sarnacki.
Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak prowadzić firmy po chrześcijańsku. Naszymi gośćmi są pani Dorota Adamska z BP w Polsce, profesor Ryszard Stocki z Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i ksiądz Grzegorz Piątek, sercanin. I może zapytamy na początku, czy firmy prowadzoną według chrześcijańskich zasad powinno się rozpoznać na pierwszy rzut oka?
Czy tak łatwo? Jakieś takie
właśnie, czy jest jakaś charakterystyka?
Tak, po wyjściu, od razu.
Co znaczy?
Widać w ogóle inna atmosfera, wszystko. Inaczej się ludzie zachowują.
Ale jak? Bo ja bym chciała wiedzieć.
Tak? Jak rozpoznać? Tak. Oj, to jest takie drobne. Myślę, że to jest sposób przyjazności. Znaczy, w takiej firmie na przykład nie stoi się, że się człowiekiem nikt nie zajmie, że jesteśmy na recepcji. Od razu ktoś do nas podchodzi.
Ale to nie jest takie nachalne zainteresowanie. Nie, ja w sklepie wchodzę i pani, ja mogę pomóc,
powiedziałbym tak, że firma, to jest taka definicja firmy zarządzanej po chrześcijańsku, która brzmi tak. W naszej firmie wszyscy są odpowiedzialni za wszystko. Jeśli tak, to cokolwiek się gdzieś dzieje, to ludzie czują i widać tą odpowiedzialność. W takich normalnych firmach każdy jest odpowiedzialny za swój zakres obowiązków. Efekt tego jest taki, że możemy stać 2 godziny, nikt się nie zainteresuje, bo to nie należy do jego obowiązku. To jest taki jeden przykład. To jest też kwestia takich umiejętności rozmawiania, dużej ilości spotkań. W związku z tym to są ludzie bardzo chętnie mówiący, rozmawiający, nie bojący się. Jest to firma, bardzo często jak wchodzę do takiej firmy, czasem mi się zdarzy, to wiszą monitory na przykład z wynikami, ponieważ mają jawną księgowość, więc się nie boją pokazywać swoich wyników i w jednej z takich firm po prostu wisi
Monitor, to w Polsce są takie firmy?
Tak, są w Polsce takie, takie firmy.
Czy księża mają zniżki w takich firmach?
Księża no, nie, chyba raczej nie mają.
Bo jest też kryterium sprawiedliwości, prawda?
Tak, no, trzymają księża. Więc ja myślę, że to jest, przynajmniej jak ja wchodzę do takiej firmy, ja już nie mówię o takich rzeczach, kiedyś taką firmę audytowałem, to trafiłem akurat na czyjeś imieniny, to po prostu się to w ogóle szybko wie. Zostałem od razu potraktowany tak, jakbym pracował tam od 20 lat. Wziąłem udział w jakimś właśnie małym, chyba uroczystość trwała 5 minut, ale wszyscy z firmy się zeszli, był szampan. Kolejna taka rzecz, na przykład w tamtej firmie akurat ku mojemu zaskoczeniu zamiast zwykle dostałem tam ciasteczka, czekoladki czy napój śmiankawy, a tam dostałem pokrojoną marchewkę i wszystko, co jest zdrowe, bo jakby ta firma jest tak też przeniknięta.
Jakiś pomysł w każdym razie.
No jest dużo takich cech, które się czują.
Ale to nie tylko atmosfera rodzinna, prawda? To chyba też chodzi o pewne standardy może, czy no rozwiązania właśnie. Jakieś
dokładnie,
konkretne.
No tak, no bo to już mówimy.
No bo ci wszyscy pracowali pierwszy rzut oka.
Pierwszy rzut oka. Tak. Inaczej są ludzie ubrani, tak. Są no na luzie.
Panie drodze, jak stworzyć taką firmę właśnie? Tak się zastanawiam, żeby każdy z nas czuł się współodpowiedzialny za nasze dzieło, bo najczęściej jest tak, że no co właśnie Marcel mówił, że każdy sobie swoją kołderkę, bo może właśnie tak jest, że za bardzo się nie widzi wizji tego bycia razem, tej produktywności naszej jakiejś twórczej, tylko to wszystko jest takie rozszczepione.
Jak stworzyć, to ja nie wiem, bo pewnie już bym dawno stworzyła sama taką firmę, a nie pracowała w wielkiej korporacji. Pewnie pan profesor...
Mi to okropnie.
Pewnie pan profesor lepiej wie, jak stworzyć taką firmę, ale wielkie korporacje też mają ducha chrześcijańskiego.
Da
i to,
się
o czym
tam
mówiłam
wytrzymać.
Wcześniej, chyba sobie nawet nie zdają z tego sprawy bardzo często, a dzieje się to dlatego, że firmy tworzą ludzie, obojętne, czy ona jest mała, czy wielka, czy jest to światowa korporacja. I od tych ludzi wszystko zależy. Jeżeli pracuje się nawet w wielkiej, globalnej firmie, ale w miejscu tutaj, bardzo konkretnym, to się ma do czynienia z ludźmi, którzy zarządzają tutaj.
Czyli BP w Polsce jest inne niż BP na przykład w Wielkiej Brytanii?
Myślę, że jest. Myślę, że jest. Tam podejrzewam, że te korzenie chrześcijańskie nie są tak głębokie jak u nas. My mieliśmy tutaj szczęście po prostu do ludzi, którzy są chrześcijanami, się do tego przyznają. I tak tą firmę stworzyli, tak ją prowadzili, ona nadal tak jest zarządzana. Może przez to, że firma jest globalna, nie mówi się o tym bardzo szeroko, ale mi się tak wydaje, że o tym nie trzeba mówić. Często po prostu ważne są czyny. Ważne jest to, jak się traktuje ludzi, jak się traktuje pracowników.
No to jest sprawdzian najlepszy.
I to jest najlepszy sprawdzian. Jeżeli to się realizuje w sposób właśnie odpowiedni, my to nazywamy chrześcijański, ktoś, kto nie jest osobą wierzącą, powie, że to jest po prostu firma etyczna. Tylko tyle.
A jak należałoby traktować ludzi, żeby z czystym sumieniem przystępować do komunii?
Tak jak traktujemy wszystkich. To jest niezależne od pracy, czy w rodzinie, czy przyjaciół, czy sąsiadów.
Ja myślę, że to jest tak proste. To przecież jest dekalog. Po pierwsze, nie okradać ich, prawda? Po drugie, nie okłamywać ich. To mamy takie przykazanie. Mamy. Potem najlepiej kochać ich, prawda? Bo mamy drugie przykazanie.
Chociaż wymagać.
Wymagać,
stawiać jasne wymagania.
I dawać odpowiedzialność właśnie.
Tak.
I się wszystko powinno opierać na zaufaniu.
Tworzy wtedy jasny układ. I to mówienie wprost właśnie może dotyczyć też spraw wiary. I wtedy tworzy się pewien klimat otwartości, który będzie wyróżniał właśnie firmę chrześcijańską.
Proszę księdza duszpasterstwo przedsiębiorców, który ksiądz prowadzi, Talent się nazywa, no wiadomo, to był talent, zakopiemy talent, rozmnożymy talent. Chciałam zapytać, czy osoby, które tam przychodzą, to tworzą jakąś taką grupę wsparcia właściwie? Jak to można zrozumieć?
Nasze spotkania mają charakter otwarty. Ja często nie wiem, kto jaką firmę prowadzi, nie pytamy o nazwisko, ani o pochodzenie. I jednym z celów na pewno jest stworzenie jakiejś grupy wsparcia, dlatego że na przykład ci ludzie właśnie w tym klimacie nawet takiej anonimowości mogą sobie porozmawiać o problemach, z którymi nie mogą rozmawiać w rodzinie, w sąsiedztwie czy z pracownikami.
A są te problemy, przychodzą z tymi problemami właśnie, że tak, trudno jest im prowadzić uczciwy biznes. Jakie to są?
Są długie nocne rozmowy, zwłaszcza w trakcie rekolekcji. I widać, że stworzenie takiej płaszczyzny do wymiany myśli jest bardzo potrzebne. Oni inaczej by nie przyjeżdżali na te spotkania, gdyby właśnie nie dawały im tej możliwości posłuchania o innych problemach, czy znalezienia jakiegoś rozwiązania.
Mówiliśmy o tych kryteriach na pierwszy rzut oka, które są charakterystyczne dla firmy chrześcijańskiej, trochę o tym, jak traktować ludzi. A czy są jeszcze jakieś inne elementy, które byłyby charakterystyczne dla chrześcijańskiej firmy? Jakieś rozwiązania strukturalne, czy strategie?
Może jakiś pracodawca nas słucha i może by on właśnie...
Istnieje już coś, co się nazywa chrześcijańskim indeksem giełdowym.
O, co to jest?
Z wielką przyjemnością, przepraszam, o tym przeczytałam w zeszłym roku i powstało, chyba w zeszłym roku po raz pierwszy zostało ogłoszone. Są w tym indeksie 533 spółki. I wszystkie wypracowują przychody zgodnie z wartościami, zasadami religii chrześcijańskiej.
Czyli?
Cytuję.
Czyli co? Nie oszukujemy, nie wykorzystujemy pracowników, jesteśmy kompetentni. O, to jest wielki problem, kompetencja w biznesie.
Musiała być komisja, która kwalifikowała. I w skład tej komisji wchodzili przedstawiciele Stolicy Apostolskiej. Sam fakt, że coś takiego istnieje, świadczy o tym, że jest potrzeba. Ludzie nie chcą inwestować swoich pieniędzy w akcje firm, które nie spełniają pewnych wartości.
Bo to jest też rękojmia tego dla tych, którzy inwestują, że ich pieniądze nie przepadną. Tak. To jest
przede wszystkim nie będą wykorzystywane na przykład
złych,
czyste
pieniądze, prawda?
Tam są oczywiście wykluczone firmy z bardzo konkretnych branż. Wcześniej już istniała i może jest to odpowiedź na istniejącą wcześniej szariacki indeks, który dla religii islamskiej był bardzo, bardzo ważny i nie jest tylko na wschodzie, tylko również istnieje w Europie Zachodniej. Czy w Kanadzie w każdym razie na pewno.
Pan profesor wspomniał o przejrzystości w firmie. Czego dotyczy ta przejrzystość?
Znaczy, ja myślę, że to jest tak, bo szukamy teraz jakichś takich rozwiązań organizacyjnych, no to przejrzystość to jest po prostu prawda. No, nie da się niczego zbudować na kłamstwie. I teraz przejrzystość to jest taka, polega na tym, że ja, żeby być odpowiedzialnym, muszę być odpowiedzialnym w prawdzie. No, trudno inaczej być odpowiedzialnym, jeżeli nie znam rzeczywistej sytuacji, na przykład mojej firmy. Nie wiem, że jest w trudnej sytuacji albo że jest w bardzo dobrej sytuacji. Oczywiście tutaj często biznesmeni starają się ukrywać, czy to pozytywne czy negatywne sytuacje firmy. Tak, informacje, dlatego że jeżeli jest negatywna, to mi odejdą. Jak się dowiedzą, jak źle jest u nas, to odejdą. Jak jest bardzo dobra, to będą chcieli podwyżki. No i zawsze się ukrywa z jakiegoś powodu. Ale potem zaczyna się wciąganie ludzi w zarządzanie. To, żeby byli wszyscy odpowiedzialni, no to musi nastąpić taki proces partycypacji.
Właśnie, ale jak wymagać od ludzi? Właśnie, jak wymagać od ludzi? Bo się mówi o skuteczności. Skuteczność w biznesie jest bardzo ważna.
Tak.
Ale żeby właśnie w ten sposób jakoś wpływać na pracowników, aby oni czuli się współodpowiedzialni za to. Jak od nich wymagać?
Tak, sprawa jest dosyć prosta, bo każdy pracuje w firmie po to, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa. I tylko pozornie to się nam wydaje, że jeżeli się im pokaże prawdę, to już połowa roboty jest zrobiona. Dlatego, że oni w tej prawdzie wskaże im się, jak mogliby na przykład poprawić sytuację finansową firmy, każdy z nich, no to wtedy oni czują, że widzą związek między swoją pracą a swoim poczuciem bezpieczeństwa. I wtedy oczywiście to wciągnięcie ich do tej gry w biznes jest bardzo łatwe. Natomiast jeżeli się ich oddzieli od faktów, nie da się im żadnych narzędzi, no to każdy nie widzi związku. W związku z tym często działa przeciwko swojej firmie.
Chociaż myślę, że to zależy od jakby poziomu tych pracowników. Ja zetknąłem się w ostatnich może 2-3 latach z dwoma takimi sytuacjami, gdzie prezes wprost powiedział o sytuacji firmy.
I że jest zła, tak?
Że jest zła i albo zwolnienie, albo utrzymanie zarobków na danym poziomie. Tam pracownicy się zgodzili na to, wszyscy solidarnie. Natomiast w firmie, która akurat produkowała meble, po pożarze właściciele prosili o przyjście pracowników dodatkowo, żeby w danym podratować sytuację po pożarze, nie było odzewu. Zbojkotowali to solidarnie wszyscy. Mimo, że to jest jedyna firma funkcjonująca w takim rejonie popegeerowskim na Kielecczyźnie.
No są różne sytuacje.
Zupełnie inne podejście ludzi i ich świadomość.
Coś musiało być przed.
Ale trzeba właśnie, trzeba by zajrzeć w przeszłość. Co się wydarzyło wcześniej? Jak
to spowodowało tą sytuację?
Podstawowe pytanie jest takie, czym się różni Jezus Chrystus od wszystkich innych guru?
Nic mnie tak nie uczy tajemnicy jak badania naukowe.
Moja mama pięknie uczyła. Patrzcie, tutaj oglądałyśmy mrówki w mrowisku na przykład. Tam Boga mi pokazała.
Rozmowy o wierze.
Rozmowa o wierze, Anna Łoś.
I ksiądz Andrzej Sarnacki. Dziś rozmawiamy o biznesie chrześcijańskim, o biznesie po chrześcijańsku, o uczciwości pewnej, co może stanowić o tym, że jakaś firma jest uczciwa, dobra lub nie. Jakie tutaj są metody? Posłuchajmy.
Jedną z podstawowych zasad w biznesie, w moim przekonaniu, jest budowanie relacji na zaufaniu wzajemnym. I takie podejście jakby to zaufanie wzmacnia i pozwala go jakby mocniej budować.
Ponad 20 lat prowadzę firmy, ale musi być uczciwie. Nie potrafię, własne sumienie, ale tak samo wychowałam dzieci. Klient zostawił 50 zł, moja córka mi, pamiętaj, ten pan zostawił, on nie zauważył tego, że on zostawił te 50 zł. Musi być ta uczciwość.
Uczciwość jest podstawą w każdym biznesie chrześcijańskim i niechrześcijańskim. No a z tą uczciwością i z takimi realiami życia, jakim się spotykamy, no to bardzo różnie wygląda, proszę księdza.
Nie należymy do krajów, które przodują, przynajmniej w ankietach.
Wysokich słówków nie mamy w tej dziedzinie.
Jeśli chodzi o uczciwość i wręcz przysłowiowo mówi się o nieuczciwości. Czy te standardy są lepsze dzisiaj? Czy poprawia się klimat też zaufania między ludźmi?
Z tymi łapówkami, jak to jest.
Ja myślę, że w ogóle jesteśmy nieuczciwi w taki, powiedziałbym, uczciwy sposób. Mm-hmm. To znaczy, jak niedawno... to znaczy, bo to jest taka nieuczciwość właśnie bronienia się przed bardzo trudną sytuacją strukturalną, przed którą stoją polscy biznesmenowie. Naprawdę jest ciężko przeżyć. Natomiast jak sobie popatrzymy, Józef Stiglitz, laureat Nagrody Nobla, ma taką teorię można powiedzieć, nierównego dostępu do informacji. I można powiedzieć tak, że w tej chwili cały rynek giełdowy w związku z koncepcją Stiglitza tak naprawdę nie ma sensu, dlatego że bardzo dużo firm nie ma takiego samego dostępu do informacji. Więc jak mówimy o wolnym rynku na przykład, to oczywiście wolny rynek, tak w tych założeniach klasycznej ekonomii, polegał na tym, że wszyscy mają równy dostęp do informacji.
Niemożliwe.
Jeśli nie mają równego dostępu,
to już nie ma wolnym rynku,
bo ktoś ma, powiem, kolegę polityka, i to dotyczy oczywiście nie tylko Polski, ale całego świata, to tam są naprawdę oszustwa na taką skalę,
niewyobrażalną,
tak? Prawda? Lobbowanie, ustawianie prezydentów, ustawianie ministrów we wszystkich niemal krajach. To jest taka praktyka i to jest to duża nieuczciwość. A teraz ktoś w jakiejś firmie nie zapłacił podatków, prawda, i zostanie ścigany przez Urząd Skarbowy za to. No to jest też nieuczciwość. Oczywiście na małą skalę. No, ale to jest jakby, to są
proporcje.
Dwie różne skale zupełnie.
No ale czy można obejść się bez dawania łapówek w biznesie? Jak to jest? Proszę Państwa. Zależy, jaki biznes robimy, tak?
Marzyłaby się może taka sytuacja, jaka podobno jest w Chinach, gdzie płaci się 13% podatku. 3% to jest oficjalny podatek od obrotów, a 10% to jest łapówka.
Czyli prezent.
Dawana panu, który regularnie pojawia się w firmie i odbiera te pieniądze. Jest tam jasny układ. A to, co...
Usankcjonowane łapówkarstwo, tak?
Tak. Natomiast to, co w Polsce chyba jest problemem, to na przykład niejasność prawa, jego nieczytelność. I to stwarza możliwość...
Furtkę
dla nieuczciwości, dla łapówkarstwa.
Na to skarżą się przedsiębiorcy, którymi pan ksiądz się zajmuje.
Tak. Tak to jest jedna z największych bolączek polskiego ustawodawstwa. Prawo nie jest jasne, prawo no właśnie dozwala na dwuznaczną interpretację.
To są główne problemy prowadzenia biznesu w Polsce, zdaniem pana profesora, właśnie ta niejasność prawa, czy jeszcze?
Znaczy ja myślę, że bo czasami się zastanawiam, dlaczego polscy przedsiębiorcy po prostu nie zaprotestują, nie powiedzą koniec.
No nie mają reprezentacji swojej.
No ale właśnie.
Ale dlaczego nie mają reprezentacji?
Znaczy ja myślę, że troszkę jest tak, że troszkę polscy przedsiębiorcy nie są do końca uczciwi i bardzo łatwo poddają się pewnemu szantażowi. Jak ja zacznę teraz protestować, no to mi znajdą.
Coś.
To zresztą jak była taka cała, można powiedzieć, afera związana z Romanem Kluską. On opowiadał, że bardzo dużo ludzi przeszło przez takie, można powiedzieć, szykanowanie przez Urząd Kontroli Skarbowej, jak on. Różnica polega
na tym, przechodzi.
I przechodzi nadal.
To on się postawił.
Ale on się postawił dlaczego? Dlatego, że on był czysty. I teraz ci, którzy są czyści, mogliby się postawić, ale ich jest strasznie mało. Ponieważ mamy takie warunki, jakie mamy, no to każdy gdzieś tam coś ma, jakieś coś na sumieniu. W związku z tym nie ma tej mocy i siły.
No i w przypadku pana Kluski nie możemy mówić o happy endzie, prawda? Jednak system jest, może zniszczyć kogoś takiego, kto się postawi właśnie.
Znaczy, ja no, nie uważam, że on jest zniszczony, wręcz powiedział, że happy end hoduje teraz owce, sprzedaje sery.
Tak, no, uspokoi się wewnętrznie.
Idealna sytuacja dla wielu przedsiębiorców, że skończy się ich biznes i będą robić coś innego.
Ale on zaczął kolejny i kolejny. To jest człowiek, który czegokolwiek nie tknie, to się przeradza w dobry biznes.
Ale był taki okres, rzeczywiście no, miał problemy, myślę. No tak,
ewidentnie,
pewno,
no, on był wręcz uwięziony, był aresztowany.
Uwięziony i szykanowany.
To co mówi...
Ja znam podobne przypadki, które są w toku, gdzie właśnie urzędnicy dowolnie interpretują przepisy. Urząd Skarbowy na jednym poziomie wydaje orzeczenie, które potem kontrolerzy zmieniają, uważają, że należy inaczej interpretować przepis, dlatego, że oni za efekty dostają premię.
No tak, a potem
jeżeli udowodnią rację, komuś nieprawidłowości, to oni mają z tego kasę. Jest to chory układ.
Właśnie mamy chyba jedną z najbardziej uciążliwych na świecie biurokrację. Czy da się to jakoś obejść, czy poradzić sobie z tym po chrześcijańsku?
Czyli uczciwie.
Co można poradzić przedsiębiorcom?
Ja może powiem o sytuacjach, z którymi się stykaliśmy, gdzie chodziło o płacenie podatków. Człowiek jest w rodzinie normalnie tak uczony. Mam być uczciwy, mam wszystko zapłacić. Ale na przykład prowadząc firmę obuwniczą w Polsce, płacąc wszystkie podatki, nie jest się w stanie sprostać konkurencji obuwia z Chin. Co wtedy? Ludzie nie zatrudniają oficjalnie wszystkich. Pracuje,
jest
potężna szara strefa, ale mają konflikt sumienia. Więc wydaje mi się, że wtedy nie można się na przykład odwołać do tej zasady, że nie można oczekiwać od wszystkich heroizmu i prawo musi mieć tą cechę, żeby było możliwe do wykonania przez przeciętnego człowieka. I trzeba dać ludziom, nie można się odwoływać tylko do istniejących przepisów, ale trzeba dać im jakiś pokój sumienia. I to nie może być rozwiązanie takie pochopne, łatwe, a nie przejmuj się tym. Nie, bo mamy do czynienia z ludźmi, którzy naprawdę poszukują rozwiązania, ale stoją wobec...
No być albo nie być.
Być albo nie być. Ich tradycja rodzinna, dorobek kilku pokoleń, może być przez właśnie złe ustawodawstwo położone w ciągu jednego roku. I tu jest ten dylemat sumienia osób, które mają poczucie odpowiedzialności, mają tą uczciwość, ale są jakby przymuszone sytuacją.
Czyli są sytuacje, gdzie można się godzić na pewne małe kompromisy, tak?
No, wydaje mi się, że to jest tak, ja myślę, że gospodarz jest w stanie to rozpoznać dobrze i rozeznać, dlatego że z drugiej strony ja obserwuję na przykład taką niechęć do uczenia się. Wprawdzie wszystkie wskaźniki i parametry idą w górę, ale na moim wykładzie 100 osób słucha, 200 rozmawia. i ludzie chcą dostać papier, a nie chcą się nauczyć. Bardzo często też to dotyczy menadżerów, biznesmenów.
Nie rozwijają się.
Niechętnie się uczą i często to, że mają kłopoty, nie wynika z tego, że jest bardzo ciężka branża albo łapówkarstwo, tylko po prostu inaczej nie potrafią inaczej prowadzić biznesu. Ja mówię, że czasami mówię, że łapówka działa jak narkotyk. To znaczy, że zaczyna, jak się już ustawi biznes na tym, że się daje łapówki, to potem jest ciężko się uczciwie nauczyć. I trzeba niesamowitej mądrości, żeby rozeznać, czy to jest rzeczywiście strukturalne i właściwie każdy ksiądz, zanim da rozgrzeszenie, powinien dobrze znać branżę, w której działa ten człowiek, który daje. No to jest oczywiście niemożliwe i dlatego, bo w jednej branży on by sobie poradził bez łapówek, a w innej sobie by nie poradził. I teraz nie zazdroszczę księdza.
Pani Dorota, podobne doświadczenie.
Podsumowanie. Jak to jest?
Ja mam chyba łatwiejszą sytuację, bo wszystkie duże firmy nie mogą sobie po pierwsze pozwolić na w ogóle tego typu dywagacje. Nie ma czegoś takiego jak omijanie prawa i nie ma czegoś takiego jak łapówkarstwo. Są słynne kodeksy, procedury, każdy to nazywa po swojemu, ale każdy pracownik musi podpisać pod groźbą zwolnienia regulamin. Co wolno, czego nie wolno. I to właśnie, czego nie wolno, dotyczy dokładnie tego wszystkiego, o czym w tej chwili rozmawialiśmy. Jest to troszeczkę też takie wzięcie odpowiedzialności. Człowiek sam nie musi w zasadzie podejmować żadnej decyzji. Nie wolno mi tego zrobić, nie wolno mi porozmawiać. To są drobne zupełnie historie. Może opowiem taką anegdotę. Robiąc kodeks, dostawaliśmy przykłady, wybrane osoby z całego świata dostawały takie przykłady sytuacji, w jakich mogą się kiedyś znaleźć i co powinny zrobić. I sytuacja wyglądała następująco. Mamy kontrahenta, z którym podpisujemy ogromny, wielomilionowy kontrakt i ten człowiek przed podpisaniem zaprasza nas na kolację i wręcza jakiś prezent. Co robimy? No, człowiek normalny wie, po pierwsze nie korzysta z takiej kolacji już z prezentów i tak dalej. No i okazuje się, że w różnych miejscach świata bardzo różnie się do tego podchodzi. Dla nas to było oczywiste. W kraju afrykańskim to jest największa obraza i taki człowiek już nigdy na mnie nie spojrzy, jeżeli ja nie przyjmę od niego prezentu. Więc to są bardzo rzeczy kulturowe.
Tak powiem. No to co, mamy czas, który nas goni i myślę, że o biznesie i uczciwości w biznesie moglibyśmy jeszcze porozmawiać. I może wrócimy do tego tematu. Ja znalazłam taką myśl Henry'ego Forda. Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym interesem. Zgadzają się państwo ze mną? To chyba tak, prawda? Coś musi być.
Tak. Ja bym jeszcze dodała.
I o tym coś, to właśnie myślę, że była nasza audycja.
Że biznes nie jest tylko po to, żeby przynosić zysk, a w ogóle nie jest po to, żeby przynosić zysk, a tak się popularnie bardzo mówi, tylko jest po to, żeby dostarczyć pożyteczny produkt albo usługę. Tak pożyteczną, że ktoś chce to kupić.
Bardzo dziękujemy państwu za przyjście do studia.
Dziękujemy serdecznie naszymi gośćmi. Byli dzisiaj pani Dorota Adamska, odpowiedzialna za Public Relations BP w Polsce, pan profesor Ryszard Stocki, kierownik Katedry Psychologii Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu i ksiądz Grzegorz Piątek, sercanin, koordynator duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent.
Ja jeszcze szybko podam numer telefonu 12 630 64 31, adres mailowy wiara@radiokrakow.pl. Czekamy na państwa pytania, propozycje naszych coniedzielnych rozmów. Dziś już dziękujemy za uwagę, życzymy miłej niedzieli, liczymy na państwa obecność w przyszłym tygodniu.
Dziękujemy za udział w naszym programie, Anna Łoś
i ksiądz Andrzej Sarnacki. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.